Nieprzeciętne, silne, aktywne, stargardzkie Lady Di Beata Łaptuta. Zapraszam na program To się nadaje do radia. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Izabelą Kowalską, Aleksandrą Kunicką i Anną Rybak. Izabela Kowalska od lat pracuje w starostwie, jest urzędniczką. Aleksandra Kunicka, Centrum Wolontariatu i Anna Rybak, prezes Centrum Wolontariatu, radna i prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Witam panie serdecznie.
Witamy.
Faktycznie jesteście takie nieprzeciętne, silne i aktywne. Uważacie się za właśnie takie, Izabela Kowalska?
Ja myślę, że uważamy się za normalne kobiety, spełnione myślę, tu panie przytakną, i niezwykle szczęśliwe, docenione w naszym działaniu, za co chciałabym ja osobiście podziękować zarządowi powiatu i wszystkim osobom, dzięki którym mogłam doświadczyć tych wrażeń, tych uczuć, no i nigdy nie zapomnę tego, czego doznałam oczywiście, przyjmując to wyróżnienie.
Bo od tego musimy zacząć. Wszystkie trzy brałyście udział w konkursie Lady Di. Dwie z was są laureatkami ubiegłorocznymi, Aleksandra Kunicka i Anna Rybak, Izabela Kowalska, laureatka tegoroczna. W kategorii życie społeczne Ania Rybak, Aleksandra Kunicka, tak jak powiedziałam w ubiegłym roku, w tym roku w życiu zawodowym Izabela Kowalska. Konkurs Lady Di to jest taki konkurs, który skierowany jest do kobiet niepełnosprawnych, pokazuje, jak bardzo potraficie angażować się w życie społeczne, zawodowe, docenia też kobiety niepełnosprawne, bo niepełnosprawność to jest poważne ograniczenie. Jak to jest w waszym wypadku, Izabela Kowalska?
No z tą niepełnosprawnością w każdym wypadku bywa różnie. Z moją niepełnosprawnością jest tak, że ja z nią jestem od zawsze, od urodzenia, więc ja innego stanu jakby swojego organizmu nie znam. I na tyle jestem już z tym oswojona, że zrobiłam się takim małym taktykiem, nawet idąc po chodniku. W każdym miejscu naszego miasta i nie tylko muszę sobie obmyślić plan, którędy, w którą stronę, jak dotrę, ile czasu. Więc dla mnie to nie jest nic dziwnego, aczkolwiek nigdy ja osobiście siebie nie odbierałam jako osobę niepełnosprawną, w sensie nie mogącą dokonać czegoś. Także dla mnie to jest taka sytuacja, że po prostu jest jak jest, zastałam taki stan, zaakceptowałam siebie oczywiście
i umiem z tym żyć. Aleksandra Kunicka.
Ze mną jest podobnie jak z panią Izabelą. Ja też niestety urodziłam się z chorobą i ta choroba towarzyszy mi po dziś dzień. Chociaż może niekoniecznie można powiedzieć, że niestety, bo gdyby nie ta choroba, to być może w życiu bym tyle nie osiągnęła i tylu nie dokonała. Ta choroba gdzieś mnie tam cały czas pcha do przodu. Wiele osób jest takich, które potrafią mi powiedzieć, nie dasz rady, nie zrobisz, nie potrafisz. Ja za każdym razem powtarzam i powtarzać będę, a zobacz, ty zostaniesz z tyłu za mną, a ja pójdę dalej. I rzeczywiście tak się dzieje.
Czyli choroba daje taką siłę dodatkową do realizacji marzeń?
Gdzieś daje jak najbardziej, chociaż nie zawsze właśnie bywa tak ciekawie, że jestem w stanie sama sobie poradzić. Czasem potrzebuję pomocy męża, nie ukrywam, jest w tym momencie nieoceniony. Bardzo też się cieszę, że to wszystko znosi, bo niekiedy bywa ciężko, tak? Ale jakoś staram się brnąć do przodu, nie poddawać się, no bo jakby tak człowiek się załamał, usiadł w domu i zamknął się przed wszystkimi, to co by osiągnął?
Anna Rybak, co osiągnęła Anna Rybak z niepełnosprawnością?
W moim przypadku akurat byłam osobą pełnosprawną i z dnia na dzień stałam się osobą niepełnosprawną. Niestety także się nie załamałam, bo zawsze aktywnie pracowałam. Ale teraz po przekwalifikowaniu się pracuję z osobami niepełnosprawnymi, co mi daje bardzo dużą satysfakcję. I powiem szczerze, że pracuję dwa razy więcej jako radna, jako prezes TWK i jako Centrum Wolontariatu jeszcze prowadzimy. Kiedyś mi się wydawało, że ciężko pracuję, ale teraz to niestety jeszcze więcej obowiązków. Ale z przyjemnością akurat można im podołać.
A trudniej jest czy łatwiej urodzić się z niepełnosprawnością, jak się pani wydaje, czy tak jak w pani przypadku, była pani kiedyś zdrowa, już pani zdrowa nie jest. Trudniej się pogodzić z tym, w tej innej rzeczywistości?
Szczerze, to trzeba mieć osobowość. Ja akurat w swoim życiu trafiłam na takie osoby, że jak stałam się osobą niepełnosprawną, dały mi szansę do pracy. Teraz ja motywuję wszystkie kobiety, które są niepełnosprawne nawet od urodzenia, żeby aktywnie pracowały. Bo niepełnosprawność nie jest skazaniem na wyrok śmierci. To nie jest coś takiego. Każda kobieta musi mieć, znaleźć w sobie taki potencjał, żeby zrzucić tą skorupę i iść do przodu. Jeszcze bardziej się motywować do działań. Tak to w naszym społeczeństwie bywa.
A co niepełnosprawność zmienia w życiu? Zmieniają się priorytety, Izabela Kowalska?
Te priorytety są zupełnie inne. Inaczej się patrzy na to, co jest ważne. Na pewno się nie robi z błahostek takich... Błahostki afer. Nigdy nie urastają do rangi rzeczy niemożliwych do pokonania, bo skoro codziennie się pokonuje pewne przeciwności, takie z natury, które po prostu z powodu choroby są, na które się nie ma wpływu, to ta reszta jest taka, powiedzmy, mniej przejmująca. Aczkolwiek to nie znaczy, że my się nie przejmujemy.
Ale ma pani, mnie się wydaje, że pani też ma takie podejście do życia, taki charakter. Myśli pani, że to jest kwestia niepełnosprawności czy charakteru właśnie?
To znaczy, ja powiem tak, na pewno ta niepełnosprawność wpłynęła na to, że z uporem dążę do pewnych rzeczy, że jak sobie powiem, że właśnie tak będzie i właśnie to osiągnę i się nie poddam, to tak jest. I muszę powiedzieć, że bardzo za to doceniam moich bliskich, w szczególności na początku moich rodziców, którzy zawsze mówili, dasz radę, no ty nie dasz rady, dasz radę. Trochę inaczej, ale dasz. I dlatego ja nigdy siebie tak do końca, proszę wierzyć, nie odbierałam jako osobę, która nie może czegoś zrobić, zrealizować, gdzieś dotrzeć, tak? Czegoś po prostu dotknąć, czy doznać. Owszem, każdy ma pewne ograniczenia, ale... No to jest takie codzienne życie. Jeżeli człowiek w siebie wierzy, jeżeli chce coś osiągnąć, to po prostu próbuje. Próbuje i albo wyjdzie, albo nie. Albo coś poprawi, albo coś ulepszy. Więc tak jak mówię, czy moi bliscy obecnie, mój kochany mąż, moje dwie córki, na co dzień mi towarzyszą w życiu, widzą, czego doświadczam, jak to wygląda, pomagają mi, wspierają mnie. Podobnie jak pani Ola tutaj mówiła, że jej mąż też... No jest przy niej we wszystkich chwilach, podobnie moi bliscy. I tak jak mówię, od momentu, kiedy moi rodzice wpoili mi to, że możesz, po prostu możesz, próbuj. Tak samo później ja przekazuję taki właśnie pogląd na życie, niezależnie od sytuacji. Możesz, próbuj.
A w czym ogranicza jednak niepełnosprawność? Są takie aktywności, takie rzeczy, których zrobić nie możecie, a marzyłybyście
o tym? To znaczy, ja powiem tak... Zawsze mi się na przykład marzyło od dziecka, że nauczę się pewnych rzeczy, tak? Jeszcze mi się do tej pory nie udało zrealizować tego, aczkolwiek myślę,
ale
że
czego?
Może...
Ale czego chciałaby się
chciałaby
pani nauczyć?
Chciałabym się nauczyć konno jeździć.
Aha, jazda
zawsze
konna.
Mi się marzyło, że będę miała konia. Będąc małą dziewczynką, moi rodzice zawsze pytali, a gdzie ty go chcesz trzymać? No oczywiście w mieszkaniu na trzecim piętrze, w pokoju rodziców, stwierdziłam, że wystawimy ich łóżko, tak? Wystarczy miejsca.
Tam będzie miejsce dla konia.
Ja bardzo uwielbiam wręcz te zwierzęta, podziwiam, są dla mnie pełne siły, są przepiękne, także to jest taka moja cicha pasja. Być może uda mi się tego dokonać, tak?
O czym marzy Ola Kunicka? I czego nie udało jej się zrealizować?
Marzy mi się dużo wyzwań ekstremalnych. No
to
niestety
znaczy?
Z racji mojej sytuacji nie są one możliwe do realizowania, ale na przykład taki skok na bungee fajny by był, albo skok z samolotu, ze spadochronem jak najbardziej. To jest coś, co jest fenomenalne, a czego niestety nie jestem w stanie dokonać. Z takich przyziemnych rzeczy zawsze mi się marzyło, żeby się nauczyć perfekcyjnie tańczyć, tak? Te wszystkie walce, nie walce, to jest po prostu szczyt moich marzeń, ale niestety... Pewne ograniczenia jak najbardziej uniemożliwiają mi to.
O czym marzy Anna Rybak? Czego nie udało się jeszcze zrealizować, ale może się uda?
To znaczy udało się zrealizować. Jako osoba pełnosprawna jeździłam bardzo aktywnie na nartach. I mam nadzieję, że za miesiąc będę miała operację i po tej operacji wrócę z powrotem na stok.
Aha, czyli na stok. To wy wszystkie, widzę, jakieś takie macie ekstremalne te marzenia. Nie tak. Wyglądacie mi na takie, drogie panie.
Zresztą my tutaj, pani Beata, jak pani nas poznała przed programem, jesteśmy bardzo wesołymi osobami. Na tym to polega. Niepełnosprawność nie ogranicza nas do tego stopnia, żebyśmy nie mogły żyć, naprawdę wesoło podchodzić do życia w niektórych sprawach i po prostu być otwartymi osobami. Bo niektóre osoby niepełnosprawne zamykają się w sobie i gorzknieją. My idziemy dalej. Zamykamy dany etap życia, schorzenia i realizujemy się zawodowo. To jest u nas podstawa.
A macie dla siebie więcej wyrozumiałości? Na przykład jak towarzyszy wam złe samopoczucie, to myślicie sobie, nie, dzisiaj po prostu tego nie zrobię, bo się źle czuję i informuję, nie będzie obiadu, bo ja się źle czuję.
W moim przypadku czegoś takiego nie mam.
Czyli co, jeszcze większe wymagania
jeszcze
w stosunku do siebie?
Jeszcze większe wymagania w stosunku do siebie. Są dni takiego, powiedzmy, niżu psychicznego, ale to, powiedzmy, to jest jeden dzień taki spokojniejszy. Potem przychodzi takie zastanowienie się, no przecież to jest błahostka, mogę to zrobić, przełamać sama siebie, prawda?
Aleksandra Kunicka, czy też się przełamuje, czy raczej się usprawiedliwia?
To znaczy, zależy od dnia, rzeczywiście. Są niestety takie dni, kiedy po prostu ani ręką, ani nogą, jak ja to się śmieję, ale staram się chociaż w najmniejszych czynnościach wtedy w domu pomóc, nie wiem, jakieś postawienie na przykład wody na kawę, tak, dla rodziców, bo nie ukrywam, że to jest jakaś tam czynność, która pomoże, tak, ale staram się mimo wszystko gdzieś tam zgarnąć w sobie, mówisz, Olka, dasz radę, podnieś się, nie ma przebacz, przecież inni nie będą tańczyć wokół ciebie, ile można.
Izabela Kowalska.
Ja podobnie. Nigdy nie miałam w sobie czegoś takiego, żeby usiąść się rozpłakać, bo ja nie dam rady. Właśnie wręcz odwrotnie. Jak to nie dam? Pomyślę jak i zrobię. I takie zwykłe czynności życia codziennego, jeżeli w czymś naprawdę nie dam rady, wtedy mówię, proszę mi pomóc z tym, czy z tym, czy w takiej sytuacji mnie wyręczyć, ale
tego
proszę mi
też
wierzyć,
się trzeba nauczyć, prawda? To nie jest tak łatwo.
Proszę mi wierzyć, że w wielu sytuacjach jest tak, że pomyślę, a może jednak spróbuję, bo jak się raz nauczę i wyczuję, jak to zrobić, jak się ustawić, jak się podeprzeć, to przecież jak raz dam radę, no to następnym razem nie będzie tej przeszkody, więc jestem taką troszeczkę może ryzykantką, ale staram się sobie radzić z każdą czynnością możliwą oczywiście. Bo...
Myślicie, że mężczyźni też by sobie w ten sposób właśnie myśleli? Usiłowali stanąć tak, żeby się udało, czy raczej wołaliby, żono, pomóż, córko, synu, podaj?
Z perspektywy tego, co mam w domu, wydaje mi się, że niestety, ale nie wszyscy mężczyźni, byliby w stanie przejść pewne ograniczenia, które stawia im własny organizm. Jak to się śmieją, jak mężczyzna jest chory, ma 37 stopni gorączki, to już leży plackiem, umiera, podaj pilot, żono, podaj gorącą herbatkę, przykryj. Aczkolwiek jeśli nic nie dolega mężczyznom, to nieraz są w stanie góry przenosić.
Nie wątpimy. Ale chyba kobiety mają w naturze taką siłę dnia codziennego, powiedziałabym. Radzimy sobie z tymi czynnościami właśnie takimi typowo domowymi, prostymi, ale też z takimi ogromnymi wyzwaniami. O tych wyzwaniach porozmawiamy już po przerwie. Teraz prosimy o muzykę. Wracamy do kobiet nieprzeciętnych. Izabela Kowalska, Aleksandra Kunicka i Anna Rybak. Nasze stargardzkie Lady D, które muszą walczyć z przeciwnościami losu, takimi codziennymi, i o tych codziennych wyzwaniach. Kto u pani myje okna? Izabela Kowalska. I jak to się odbywa?
Tak naprawdę te okna, z racji tego, że mieszkam może tak w starym budownictwie, więc okna są duże. Na początku była technika mąż górę, ja dół. Oczywiście wyglądało to w ten sposób, że biedny tak długo szorował, aż naprawdę te okna się błyszczały, ja potem czyściłam dół. Aż przyszedł taki dzień, kiedy drażniło mnie to po prostu tak po kobiecemu. Stanęłam na drabinie, opracowałam sobie technikę podparcia, wytarłam tą górę, pokonałam kolejną przeszkodę i w tej
Czyli weszła pani na tą drabinę?
Tak, weszłam na drabinę. Po prostu weszłam na któryś tam stopień, na którym się czułam bezpiecznie. Stwierdziłam, że dosięgnę przy odpowiednim ustawieniu drabiny i po prostu umyłam górę. Stwierdziłam, że skoro tak, no to już nie ma problemu.
Już nie muszę prosić
i
o pomoc.
Nie muszę prosić o pomoc, to znaczy nie muszę czekać, że dół jest wytarty, a góra jednak nie. Natomiast mój mąż jest bardzo wyrozumiały, muszę powiedzieć, i bardzo pomocny. Aczkolwiek no nie zawsze ten czas...
A mówi kiedy... na przykład Izunia, dzisiaj umyjemy okna.
Tak, właśnie. Nie zawsze, kiedy ja sobie ten czas tak zaplanuję, po męsku to jest akurat ta odpowiednia chwila. Albo powiedzmy, akurat to trzeba zrobić. Nie, nie. Mój mąż się wieloma rzeczami, powiedzmy takimi, które kobiety dostrzegają, po prostu nie drażni.
Aleksandra Kunicka, jak trzeba prosić 5 razy o pomoc, to lepiej wstać pomimo złego samopoczucia, czy nie?
Tak, lepiej wstać, ponieważ jeśli ma człowiek to złe samopoczucie i dodatkowo jest ten bodziec nerwu, że ja proszę, mówię, tłumaczę, a to dalej się
odzewu
nie dzieje.
Odzewu nie ma.
Więc zamiast się denerwować i wściekać, dodatkowo po prostu wstaję i robię sama. No i generalnie wtedy wychodzi mąż z inicjatywą, no przecież mówiłem, że to zrobię. A mówię, kochanie, ale ile można czekać? Dzień, dwa, tydzień? No i tak właśnie wychodzą takie czasami przezabawne sytuacje. Aczkolwiek tak, no trzeba jednak gdzieś tam się mimo wszystko mobilizować, przejść do przodu, żeby się nie zastać, tak?
To widzę, że niczym nie różnią się kobiety niepełnosprawne od tych zupełnie zdrowych. Jak mamy prosić 10 razy, to lepiej wstać i zrobić samemu. Anna Rybak, o co prosi, a co robi sama?
O, ja to jestem bardzo wymagającą osobą. Proszę, czasami proszę, na przykład proszę syna, żeby cokolwiek zrobił, ale i tak wstaję i poprawiam. Z tego względu, że mi się wydaje, że ja zawsze wiem, że to powinno wyglądać jeszcze inaczej, bardziej perfekcyjnie, chociaż czasami robię to tak dyskretnie, żeby on tego nie widział.
Izabela Kowalska, nie zgadza się, nie można poprawiać, widzę.
Ja się tego oduczyłam. Po prostu uważam, że jeżeli mi moi bliscy pomagają, robią to z pełnym zaangażowaniem. Owszem, miałam takie zapędy, że gdzieś tam coś widziałam, ale umiem sobie powtórzyć w głowie, że to jest zrobione. Tak? Jeżeli poprosiłam, jest zrobione, jest super. Ja mogę zrobić coś innego. Więc w tej chwili wygląda to tak, że dzielimy się z mężem, z dziećmi obowiązkami, ale tak naprawdę po kobiecemu mam takie zapędy, że jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Proszę mi wierzyć, w ciągu dnia potrafię dużo rzeczy zrobić. I przychodzą takie chwile, kiedy już na nogi stać nie mogę. Więc siadam, gdzieś tam te nogi dla odpoczynku jednak potrzymam wyżej. A potem mówię tak, kurczę, odpoczęłam, no to może jeszcze coś, bo jak dzisiaj to zrobię, to już jutro będzie light, dzień świąteczny. Z reguły
soboty. Jutro przychodzi kolejna robota.
Z reguły soboty, takie normalne czynności. Oczywiście powiem tak, mój mąż świetnie gotuje, więc często jest tak, że pada hasło, ja upiekę, pozmywasz? No oczywiście, że pozmywam. No to ja zrobię to i to. Obierzesz mi tam jakieś warzywa? No pewnie, że tak. No jakbym mogła tego nie zrobić. Więc no, wyręczamy się w wielu czynnościach, a tak na co dzień nie noszę zakupów, bo zawsze się śmieję, że gdyby mnie mąż wysłał po zakupy, ja musiałabym zrobić 5-6 rund. I na pewno...
Żeby to wszystko przynieść.
Oj tak, taka prawda.
Aleksandra Kunicka. Mąż sprząta, Aleksandra poprawia, czy nie? Czy udaje, że jest idealnie?
Staram się udawać, że jest idealnie, ale nie zawsze mi to wychodzi i czasem jest tak, że chodzę i poprawiam. Z natury jestem takim typem, że musi być po mojemu, zwłaszcza w domu. Musi być tak, żebym ja wiedziała, gdzie co jest, bo nie lubię się gubić we własnym domu. Ale tak samo jak z zakupami by było też, że ja mogę gdzieś tam donieść do pewnego momentu, niestety na czwarte piętro już nie jestem w stanie tego wnieść, więc to też by było po płaskim terenie kilka razy w tą i z powrotem, ale spod klatki na górę mężu wnieść.
Pomoc jest potrzebna.
Tak, zdecydowanie.
A jak wygląda wasze codzienne życie? Szczególnie interesuje mnie pani Izabela Kowalska i Anna Ryba, które mają jeszcze pracę zawodową. Wychodzicie z domu na 8 godzin albo może i więcej. Anna Rybak.
Oj, moje życie zawodowe, to jak Ola dobrze wie, mój syn czasami do mnie mówi, mama, to może ja do ciebie zadzwonię na telefon, bo przychodzę do domu i jest ciąg telefonów, nie ma odpoczynku.
Czyli nie tylko te 8 godzin w pracy, tylko jeszcze po pracy.
Tu jest ja jako radna Rady Miejskiej, jako, już powtarzałam, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, otworzyliśmy Centrum Wolontariatu, to jest praca 24 godziny na dobę, to jest mało w tym momencie. Proszę mi uwierzyć, żeby spełnić każde obowiązki i to dokładnie, i tak jak powinny wyglądać, brakuje czasu. Czasami tutaj z Olą siedzimy, jak szykujemy targi pracy dla osób niepełnosprawnych. W tym roku pełnosprawnych, robiliśmy edycję taką. To zastaje nas trzecia w nocy, czwarta.
Izabela
Kowalska. Brak tego czasu dla rodziny jednak.
Izabela Kowalska, brakuje czasu dla rodziny. Jak przychodzi pani po 8 godzinach z urzędu, to już jest pani na tyle zmęczona, że musi pani odpocząć godzinę, dwie, czy od razu w wir zajęć domowych?
Powiem tak, godzę to, staram się to godzić. To nie jest tak, że odpoczywam, bo po pracy dosłownie włącza się drugi akumulator. Trzeba pewne rzeczy zrobić.
To ile tych akumulatorów mają kobiety?
To zależy jaki jest dzień, ale jeżeli sobie w głowie człowiek ułoży, że chce to, czego, coś tam zrobić, tak? Czegoś tam dokonać w cudzysłowie, więc wchodzi do domu, przebiera się i po prostu zaczyna to robić, bo po prostu trzeba, tak? Tym bardziej, że jeżeli ma się rodzinę, no to takie zwykłe, codzienne obowiązki są na porządku dziennym. Po prostu trzeba. I jeżeli jest kwestia, że raz jest więcej tych obowiązków, raz mniej, to już zależy, kiedy się te obowiązki kończą. Oczywiście, no, muszę to rozkładać w czasie, tak? Nikt nie jest jakimś tam niemożliwym do pokonania tytanem. Aczkolwiek sprawia mi to satysfakcję, że daję radę. Nawet takie najprostsze czynności, proszę mi wierzyć, sprawia mi to radość, że udało mi się zrobić to, udało mi się wytrzeć przysłowiowe okna, super to wygląda, przyjdzie mąż, coś mi tam upiększy, podwiesi, tak? I będę już wtedy taka zadowolona, że to wygląda właśnie tak, jak chcę. Więc, no tak jak mówię, te dwa akumulatory. Jeden to jest w pracy, kiedy muszę spełnić swoje obowiązki, być od rana. Zresztą bardzo lubię być między ludźmi. Drugi, no to jest ten akumulator dla rodziny, kiedy no niejednokrotnie późnymi wieczorami siedziałam ze starszą córką i toczyłam rozmowy wtedy, takie życiowe. To też jest właśnie czas dla rodziny. Także bardzo różnie się ta doba kończy.
Aleksandra Kunicka. Dwa akumulatory też? Gdyby trzeba było wybrać, pójść do wolontariatu i robić coś ważnego, istotnego, czy gotować obiad, to co?
Pójść do wolontariatu.
To jest ważniejsze, pomóc
tak,
innym, niż ten obiad dla męża?
Obiad zawsze albo można gdzieś coś na mieście zjeść, albo rodzice, albo dziadkowie, zawsze gdzieś można się przytulić na ten obiad. Aczkolwiek, tak jak Ania mówiła, bywają takie szalone sytuacje, że potrafię o drugiej, o trzeciej w nocy zadzwonić do Ani albo do Bartka, bo właśnie wpadłam na jakiś fajny pomysł, który można by było zrealizować. Przedyskutowałam z mężem, który aktualnie jeszcze nie spał, bo mu nie pozwoliłam, bo akurat jest ten pomysł. I tylko był telefon do Ani. Ania, bo jest pomysł, zrobimy akcję, już mamy rozplanowane, Karol zrobi plakat, ja już mam wizję, już wszystko wiem, czy ty idziesz w ten pomysł. Ania mówi, jak w ogień, tylko jeszcze pogadaj z Bartkiem. No i właśnie dzwonię do Bartka, mówię, obudziłam cię? No nie, akurat się kładłam, a co
bo tam? Ja mam pomysł.
I tak, bo ja mam pomysł i cała akcja leci do przodu.
Dostajemy pocztą e-mailową prośbę o zorganizowanie jakiejś akcji, prawda? I w tym momencie to jest z dnia na dzień się dzieje. Albo telefon i musimy daną rzecz zorganizować w przeciągu.
Czyli jeszcze tempo pracy.
3-4 dni musi być wszystko dopięte na ostatni guzik.
Tak samo było z targami, tak? Targi po prostu oczywiście były robione dużo przed. Różnie bywa z wystawcami i na dzień przed targami ja chyba ze 100, jak nie więcej, telefonów wykonałam i po prostu to się cały czas wisi na telefonie i niestety moja biedna rodzina musi to znosić, bo ja cały czas tylko na telefonie i tak jak Ania się śmieje, że syn się pyta, czy musi do niej zadzwonić, żeby mama z nim porozmawiała, tak samo moja rodzina się mnie pyta, czy konieczny jest telefon do mnie, żebym znalazła chwilę czasu.
Czyli życie zawodowe na pierwszym miejscu, okazuje się.
Dokładnie.
A jaki jest stosunek otoczenia do was, najbliższej rodziny? Wsparcie, współczucie, pomoc, jak to jest?
Powiem szczerze, że ja nie lubię współczucia.
Współczucie,
bo współczucie jest czymś, co może być najgorsze. Ja rozumiem, ja jestem chora i nie mogę dużo rzeczy zrobić, tak? Ale współczucie wyzwala we mnie najgorsze emocje, bo mnie to wtedy denerwuje bardzo. Ja wolę iść ze wszystkimi, powiedzmy, na równi, na tyle, na ile jestem w stanie i dokonywać tych samych rzeczy, które dokonują zdrowe osoby. Liczyć ewentualnie na pomoc bliskich, ale współczucie to jest coś, co mnie totalnie demobilizuje, wręcz denerwuje.
Izabela Kowalska.
Podobna sytuacja. Jak najbardziej wsparcie, jak najbardziej pozytywne podejście. Ja kiedyś, zdając na studia, nie sądziłam, że będę wtedy z taką bardzo fajną grupą dziewczyn, chłopaków w ogóle na studiach i jedna z reakcji moich koleżanek bardzo mnie uderzyła, ponieważ ona mi po paru dniach oczywiście powiedziała, że jak mnie zobaczyła, weszła do łazienki, popłakała się i dopiero jak wyszła, poocierała łzy, zaczęła ze mną rozmawiać. A ja mówię, dlaczego Marzenko? Ona mówi tak, wiesz, ale gdybym cię znała, to na pewno bym się nie popłakała. Miała właśnie coś takiego jak może aż takie współczucie. Ja bardzo doceniam wsparcie, natomiast no jest sytuacja, jaką jest. Ja ją po prostu akceptuję. Ja może tylko w takich okolicznościach, kiedy gdzieś tam się przewrócę, potknę, coś się takiego nieoczekiwanego wydarzy, gdzie mam wyobrażenie, że dam radę, a okazuje się, że kurczę, jednak nie, tak? Stanę, otrzepię się i mówię, no dobra.
Idę
jestem
dalej,
gdzieś
poprawiam
tam,
koronę i
tak,
ruszam.
Nie jestem gdzieś tam bardzo, prawda, jakaś tam brudna, czy coś się tam nie dzieje, rozetrę, idziemy dalej. Więc tak jak mówię, doświadczyłam takich sytuacji, reakcji osób z zewnątrz, że bardzo mi współczuły do tego stopnia, że nie potrafiły ukryć łez, a później się okazuje, że były ze mną w akademiku, żyły ze mną na co dzień i mówią tak, gdybym cię znała od początku, na pewno bym nie miała tych łez, bo jesteś fajna babka, no nie? Więc generalnie nie, współczucie nie. Oczywiście ja rozumiem, że osoby z zewnątrz być może są zakłopotane też, jak pomóc.
I, no właśnie, jak pomóc?
Właśnie.
Gdybyście mogły doradzić
na tyle
tym osobom zdrowym, które chciałyby wam pomóc. Jak to zrobić, żeby nie urazić, nie dotknąć, a z drugiej strony faktycznie, żebyście tą pomoc odczuły?
Ja to jak najbardziej rozumiem, że one są zakłopotane, bo nie jest łatwo podejść do osoby niepełnosprawnej i cokolwiek powiedzieć, tak? Czy jakkolwiek zagaić. Aczkolwiek teraz tych sytuacji jest coraz więcej i bardzo dobrze, bo ja osobiście akurat nie mam oporu, żeby powiedzieć, proszę mi pomóc w tej czy w innej sytuacji, kiedy wiem, że czegoś no, nie pokonam. Ale myślę, że otwartość, akceptacja i to, żebyśmy my rozumieli, że te osoby pełnosprawne chcą nas poznać. Jeżeli my pozwolimy się poznać, będzie zupełnie inna płaszczyzna rozmowy.
Ale na ulicy, kiedy taka sytuacja, że nie możecie sobie poradzić z zakupami, co powinna zrobić osoba z zewnątrz? Czy wy oczekujecie tego, że właśnie ktoś podejdzie i zapyta, czy ja mam pani pomóc, czy może lepiej udawać, że się tego na przykład nie widzi, bo was to krępuje?
Znaczy,
Ola Kunicka.
Powiem szczerze, że w moim przypadku, czy tak samo jak w moim przypadku, no tej niepełnosprawności po nas po prostu nie widać. Ona jest w środku w nas i to nie jest tak, że jak człowiek na oko wydaje się być zdrów jak ryba, że nic mu nie dolega. Mi się nie zdarzyły takie sytuacje na ulicy, aczkolwiek w przeciągu ostatniego miesiąca miałam dwie takie sytuacje w sklepach, że zasłabłam i znalazło się bardzo dużo osób, które chętnie mi pomogły, podały szklankę wody, podały owoc jakiś, jakieś warzywo, żeby cokolwiek zjeść, bo może gdzieś tam po prostu te moje siły witalne gdzieś spadły do takiego poziomu, że była taka potrzeba i rzeczywiście jest to zauważalne w danym momencie, gdy coś się ze mną po prostu dzieje, bo tak na co dzień jak ktoś na mnie spojrzy, to ty chora, no co ty, nie żartuj.
Wady serca nie widać po prostu
gołym
okiem.
No niestety nie widać.
Anna Rybak. Pomagać, jeżeli pomagać, to w jaki sposób? Jak to zrobić, żeby nie urazić?
W moim przypadku ja uważam, że jestem kobietą i mogę prosić o pomoc. Zacznijmy od tego, tak jak każda z nas może poprosić o pomoc mężczyznę w danej sytuacji, czy to jest na ulicy, czy to jest w autobusie, czy to jest gdziekolwiek. To jest nasze prawo jako kobiet. A co w ogóle do osób niepełnosprawnych, to ja mogę z racji zawodu powiedzieć jedną rzecz. No, przez te 10 lat poznałam bardzo wiele osób niepełnosprawnych. I to zależy dużo od psychiki w tym momencie. Bo niektóre osoby, ja wszystkie osoby traktuję tak, jakby były pełnosprawne, bo one tego wymagają, one potrzebują tego wsparcia. Ale też w swoim zawodzie się spotkałam w tym, że przychodzą osoby, które, z którymi muszę usiąść w biurze, zamknąć się, one potrzebują się wypłakać. Powiedzieć to, co im leży na sercu w danym momencie, o problemach. I czasami trzeba takiej osoby wysłuchać, żeby ją zmotywować i pokazać jej drogę.
I to wystarczy?
Z reguły to wystarcza.
A jak to jest, jeśli chodzi o to, gdzie zamieszkujemy? Czy kobietom niepełnosprawnym w Polsce, waszym zdaniem, jest trudniej czy łatwiej, gdyby porównać nas do Europy? Mówi się o tym, że jednak w Europie jest wyższa i kultura osobista i taka właśnie pomoc, empatia, tak? Tam ludzie są bardziej wyczuleni. bardziej chętni do pomocy. Bardzo często słyszę takie głosy. Wydaje wam się, że odstajemy jeszcze od Europy?
Bardzo odstajemy. Z tego względu, że patrząc nawet, miałyśmy okazję z Elą się spotkać, miałyśmy wyjazd do Warszawy, do Sejmu, jako lady wysłane. Ja miałam okazję porozmawiać z kobietami też, które mają kontakt z innymi paniami z całego świata. I to jest nieporównywalna różnica. U nas kobieta niepełnosprawna, pełnosprawna, jest ciężko pracować zawodowo i godnie zarabiać, a niepełnosprawna musi dwa razy więcej robić. My jesteśmy niedoceniane jako kobiety. I jako kobiety niepełnosprawne dwa razy więcej.
Aleksandra Kunicka. Gorzej kobietom niepełnosprawnym w Polsce?
Myślę, że to, co Ania powiedziała, jest w tym jakiś sens, tak? Aczkolwiek to też zależy od ludzi, tak? Bo niezależnie od państwa, w jakim się znajdujemy, są różni ludzie i różni ludzie reagują na różne sytuacje. Jedni by uciekali z krzykiem, inni wręcz przeciwnie, podaliby pomocną dłoń. To zależy po prostu od osobowości człowieka.
Izabela Kowalska.
Myślę, że w naszym społeczeństwie bardzo dużo się zmieniło. Ja przynajmniej względem własnej osoby odczuwam tą różnicę.
Na plus.
Na plus, jak najbardziej. Kiedyś będąc małą dziewczynką, tak, idąc po chodniku w środku miasta, stanowiłam pewną ciekawość, nazwijmy.
I było oczywiście takie wytykanie palcami, pokazywanie?
Wytykanie nie. Ciekawe odwracanie się do tyłu, przyglądanie się. To jest normalne, ja do tego przywykłam, do tego, że dzieci pytają rodziców, co tej pani się stało. To jest zwykła taka dziecięca ciekawość. I właśnie tak jak mówię, myślę, że gdybyśmy jak najbardziej dali się poznać, tak może brzydkie słowo zasymilować, ale po prostu współistnieć ze sobą, dużo łatwiej jest wtedy zdrowym osobom pomagać. Ja nie mam oporu, żeby powiedzieć, proszę mi podać rękę, albo przepraszam, czy mógłby pan, pani pomóc mi w tej sytuacji, bo nie dam rady. I proszę mi wierzyć, robię to z uśmiechem, bo natykając się na taką barierę, stoję i mówię tak, no świetnie, ale wybrałaś miejsce, ale super, czekam i nieraz tak wyobraźnia oczywiście pracuję i mówię tak, kurczę, a jak będzie wieczór? Nie, no to muszę pomyśleć, jak zejść, tak? Dokładnie.
A właśnie ta infrastruktura, słuchajcie, gdybyście miały porównać Polskę i kraje zachodnie, bo mnie się wydaje, że tutaj bardzo odstajemy. Podjazdy dla niepełnosprawnych, tak? Odpowiednie windy. To, jak wyglądają dworce gdzieś tam w Europie, jak wygląda na przykład nasz Stargardzki. Ani wejść, ani zejść. Nawet zdrowa osoba ma problem.
Polska niestety schodami stoi i to Ola nie Kunicka. Da się ukryć. Ja z racji tego, że nie mogę się za dużo wysilać ani przeciążać, mam problemy rzeczywiście ze schodami. Tak, jest to dla mnie czasami problem nie do przejścia. I tak jak na przykład zauważył też jeden z dziennikarzy sportowych, dopóki był zdrowy, miał dwie pełnosprawne nogi, było wszystko w porządku. Jak stał się z osobą niepełnosprawną, dopiero zaczął zauważyć, że te schody są dużą barierą dla
wielu ludzi.
Dla dużej ilości osób właśnie, które mają problemy z niepełnosprawnością. I u mnie trzeba przyznać, że schody, no to jest niestety, czasami ja się śmieję, jak może w pracy piszę mu SMS-a, wiesz, kochanie, właśnie wspinam się na nasz prywatny Mount Everest, ponieważ mieszkamy na 4. piętrze i jest to duży problem.
Izabela Kowalska.
Ja podobnie. Mieszkam na 3. piętrze w starym budownictwie, schody drewniane, więc codziennie, kiedy wchodzę, jest to dla mnie taka, ja mówię tak, rozruszanie stawów.
Fitness, tak.
Fitness dosłownie i nieraz mówię do męża tak, wiesz, ja powinnam tak ze 20 razy dziennie tak góra, dół, to już bym miała takie rozruszanie serducha i stawów, że aż po prostu furczy. I proszę mi wierzyć, mieszkałam tutaj właśnie niedaleko przy Placu Wolności na byłej Armii Czerwonej, tak? Też na 3. piętrze, też schody
to
drewniane.
To jakoś pochowo.
Tak.
Stare budownictwo
mnie to,
i
mnie to
piętro.
Po prostu, mnie to
prześladuje.
Nie, mnie to nie przeraża. Po prostu tak jest. Muszę to pokonywać. Jest tylko kwestia tego typu. Aha, i właśnie. Dzięki temu, że tak było, jak było i nigdy, w cudzysłowie, nie rozczulano się nade mną. Nie było, mamo, podaj mi, przynieś mi. Chcesz coś wziąć?
To wejdź.
Proszę bardzo, wejdź. Weź i zejdź. Więc ja może stąd mam ten upór. Mnie to nie przeraża, o ile jest poręcz. I to naprawdę podkreślam w każdym miejscu. I proszę mi wierzyć, nawet jak przyszłam na praktykę do sądu, do nas w Stargardzie, wszyscy się mnie pytali, dlaczego? Bardzo prosta sprawa. Jest poręcz. Mogłam wejść jak człowiek
poręcz.
Godnie.
Jak ważna jest poręcz,
tak,
proszę
mogłam
bardzo.
Mogłam wejść godnie jak człowiek do obiektu, spełnić tą swoją rolę, odbyć staż i wyjść. Po prostu nie zastanawiać się, czy ktoś mi pomoże, czy nie pomoże, czy się drzwi zamkną, czy zdążę, czy nie zdążę.
Niby taki drobiazg, a
drobiazg,
ważne, żeby pomyśleć
który,
o tym, żeby te poręcze były.
Który po prostu dla mnie akurat jest istotny. I faktycznie krawężniki, schody, jakiekolwiek nierówności. To jest taki moment, że się muszę zastanowić, którą nogą. Jak? Czy nie stracę równowagi? To jest najgorsze.
Anna Rybak, poręcze i schody wystarczą? A w zasadzie windy powinny być zamiast tych schodów.
Powiem szczerze, że ja przeprowadziłam się 16 lat temu ze Szczecina do Stargardu i tak obserwuję rozwój tutaj Stargardu. I bardzo dużo się zmieniło. Kiedyś Stargard był bardziej miejscem niedostępnym. Nawet dla mnie przejazd jeszcze jako osoby pełnosprawnej wózkiem. Po centrum, to była katastrofa. Teraz troszeczkę już to wszystko się pozmieniało. Urzędy stały się bardziej przyjazne, ale tu podkreślam, brakuje jeszcze tych podjazdów dla osób niepełnosprawnych. To jest podstawa. Dodatkowo jeszcze dużo osób jest uwięzionych w domach. To muszę przyznać. To jest bariera schodów, to jak pani Izabela powiedziała i Ola, osoby są uwięzione. Ja z niektórymi osobami niepełnosprawnymi to mam kontakt, że przychodzę do nich do domów i rozmawiam. Bo nie mogą przyjść
nie
na
mogą
zebranie.
Wyjść.
Nie mogą wyjść. Nie ma jak schodołazu nawet u nich zamontować. Niektórych nie stać na ten schodołaz. Nie oszukujmy się, te dofinansowania to są groszowe sprawy. Renty osób niepełnosprawnych czy dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego to jest daleko odbiegamy od Unii Europejskiej w tym momencie. To się wszystko musi pozmieniać w naszym kraju.
Pracujecie, pomagacie, sprzątacie, wychowujecie dzieci. A kiedy wypoczywacie i jak wypoczywacie? To takie pytanie na zakończenie. Anna Rybak. Jak wypoczywa Anna Rybak?
Ja to jestem bardzo aktywną osobą. Po pracy, jeżeli znajduję czas, są takie dni, albo jest sobota, niedziela, w miarę wolna, jak nie organizujemy festynów czy zbiórek dla osób potrzebujących, to mam działkę, na której uwielbiam być. To jest super sprawa.
Ale leżeć czy pracować
nie,
na tej działce?
Ja mam leżak, na którym czasami usiądę, kawę wypiję. Wolę robić. Mam swoje krzewy, mam część uprawną warzywną, a poza tym bardzo lubię łowić ryby, więc mam taki...
Z wędziskiem zapuszcza się pani.
Tak, a mam takich zaprzyjaźnionych przyjaciół, którzy mają kawałek takiego prywatnego jeziora i tam lubię jeździć, gdzie jest cisza, spokój, las dookoła. Nie żadne miejskie łowiska czy plaże. Uwielbiam ciszę, spokój. I to jest dla mnie najlepszy relaks w tym momencie.
Aleksandra Kunicka, jak wypoczywa?
To ja podobnie jak Ania, tak? Ostatnio odkryliśmy z mężem właśnie uroki działki, ponieważ rodzicom sprezentowaliśmy działkę. I powiem szczerze, że kocyk na trawie albo jakiś leżaczek i to jest po prostu błogi czas z rodzicami, z mężem, z babcią, którą właśnie do tej pory nie mogliśmy nigdzie ze sobą zabierać, dopóki nie zaopatrzyliśmy babci w schodołaz, bo babcia jest osobą niepełnosprawną również. Albo gdzieś wypady za miasto z mężem. Gdzieś...
Ale też w takie miejsca ustronne i ciche, czy raczej do ludzi?
Tak, tak. Bardzo lubimy z mężem na przykład spacerować nad Miedwiem, ale wieczorem. Kiedy jest...
Czyli jak jest mało ludzi.
Mało ludzi, jest ciemno, są gwiazdy, jest tak romantycznie, spokojnie. Gdzieś właśnie w ten sposób lubię odpoczywać. Nie ukrywam, że czasem jest po prostu zwykłe zakrycie się kocykiem, odpalenie jakiegoś filmu i tak też może być. Jak najbardziej jest to miły czas i fajny relaks.
Izabela Kowalska, jak wypoczywa? Z córkami i z mężem, czy ma jakąś odskocznię tylko dla siebie?
To zależy, dlatego że jeżeli to jest taki weekend w trakcie roku pracy, bardzo często książka, spacery z psem, z mężem, wieczorem zwłaszcza, kiedy
można
jeszcze
jest pies.
Tak, oczywiście.
Jaka to rasa?
Wieloowocowy. Można powiedzieć, tak.
Czyli najukochańszy.
To jest najukochańsze zwierzątko wzięte z naszego schroniska. Bardzo oddane zwierzę, dosłownie serce takie, które jest, że tak powiem, taką no, przylepką dla wszystkich. Więc tak jak mówię, wieczorne spacery jak najbardziej, gdzie no, często właśnie z mężem wieczorem wychodzimy, mamy czas dla siebie.
I dla psa.
I dla psa. Oczywiście pies to rozumie, jak już widzi, że my się we dwoje szykujemy, to już
to on też jest gotowy.
Nie ma to tamto, tak. Bardzo często właśnie książka, i to przeróżna książka, zależy co mi w ręce wpadnie. Dosyć często, jeżeli możemy sobie pozwolić na wyjazd, to powiem tak, wakacyjne wyjazdy bardzo różne i tutaj ciekawostka. Nie ograniczamy się tym, że to jest jakieś tam miejsce, bo muszę mojego męża pochwalić. To proszę sobie wyobrazić. Plecak wyładowany, dziewczyny plecaki wyładowane, ja tam niewielką torbę. No i ja jestem też bagażem, bo pod rękę z mężem, więc dodatkowo...
I co, i wyprawy w górę
oczywiście,
na przykład?
Oczywiście, parę ładnych lat temu byliśmy w Lądku. Moje dziewczynki bardzo dzielnie pokonywały górki, dołki, skałki, pagórki i była taka sytuacja, że podeszliśmy pod pewne takie wypiętrzenie. Moje dziewczynki tak samo, nie no, mama to chyba nie da rady. A mama wzięła taki gdzieś tam patyk, tato znalazł, podparła się patykiem, weszła i zeszła.
Poszła.
I proszę sobie wyobrazić, że jednego dnia obeszliśmy cały Lądek, wszystkimi szczytami nazwijmy, gdzie to nie było planowane. Na drugi dzień nie mogłam nogami przebierać, ale chyba jak każdy. Natomiast obeszłam ten Lądek, wtedy pierwszy raz byłam w górach, takich w cudzysłowie. To nie były góry wysokie, ale jednak góry. I proszę sobie wyobrazić, że dałam radę. Mąż szedł pierwszy, ja podpięta pod plecak, żeby tam się nie potknąć. Druga, dziewczynki jedna z przodu, druga z tyłu. I taką stawką pokonywaliśmy Lądek. Także
czyli też ekstremalnie.
Uważam,
tu widzę wszystkie panie
zawsze.
Mają ciągoty do sportów
nie
ekstremalnych.
Nie zawsze, ale proszę wyobrazić sobie, że to jest ogromna satysfakcja, kiedy człowiek sobie tak odwróci się i popatrzy, kurczę, dałam radę. Bo to nie polega na tym, że się siądzie i tak, tego nie dam rady, tego nie dam rady, tego nie dam rady. Więc jak nie dam rady, nie robię, to nie żyję. Jeżeli próbuję i wychodzi, niesamowita satysfakcja, nie do porównania z czymkolwiek innym.
To gdybyśmy podsumować jednym zdaniem dzisiejszą rozmowę. To, co powiedziała pani Izabela. Jak nie próbuję, to nie żyję. Czyli próbujemy na maksa, tyle ile można. Aczkolwiek z rozsądkiem oczywiście, żeby nie przesadzić. Ola Kunicka, jaka rada dla tych kobiet niepełnosprawnych i tych pełnosprawnych?
Żeby się przede wszystkim nie poddawać. Żeby stawiać sobie granice coraz dalej i dalej. Pamiętam, jak lekarze mi postawili listę zakazów. Tego ci nie wolno, tamtego ci nie wolno. Ja się zdenerwowałam. Powiedziałam, że w takim układzie leżenie w łóżku i patrzenie na sufit to też jest za duży stres, jak na moje biedne, schorowane serce, bo wyjdzie pająk i dostanę zawału, a panicznie pająków się boję. Więc to jest moje zdanie, przekraczać granice i stawiać je z rozsądkiem przede wszystkim, na tyle, na ile organizm pozwoli. Jeżeli dojdziemy do punktu granicy, aha, dam radę, mogę więcej, to próbować i te granice przesuwać tyle, ile można, nie poddawać się, nie zamykać się przede wszystkim, nie siedzieć w domu, bo alienacja nie jest niczym dobrym. To wręcz wprowadza w depresję, a depresja do niczego dobrego też nie prowadzi.
Anna Rybak, jaką ma radę dla kobiet niepełnosprawnych i pewnie dla zdrowych również?
Tutaj pewnie się z Olą zgodzę, popieram jej słowa. Kochane panie, nie dajmy zrobić z siebie drugiego gatunku, jak ja to zawsze powtarzam.
Bo jesteśmy pierwszym gatunkiem, najważniejszym.
Pierwszym i musimy
i najlepszym.
Być zawsze doceniane, musimy zawsze iść do przodu i zawsze powtarzajcie sobie, że jesteście najlepsze, najwspanialsze, najcudowniejsze. I to wam pomoże też.
Najlepsze, najwspanialsze i najcudowniejsze. Izabela Kowalska, Aleksandra Kunicka i Anna Rybak. Idealne matki, żony i kochanki, jak się śmiałam przed programem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło.
Dziękujemy.
Nam również dziękujemy.